Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w magazynie opowiemy o obronie Grodna. To w gruncie rzeczy jedyny taki bohaterski, kilkudniowy czyn w wojnie Polski z Sowietami. Bo przecież mieliśmy się nie bronić, bo przecież mieliśmy nie walczyć, bo taki był generalnie rozkaz, chyba że nas zaatakują. A w Grodnie i wojsko, i mieszkańcy zebrali się po to, żeby miasta bronić. O szczegółach obrony Grodna rozmawiam z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim. W tych dniach mija 81. rocznica walk o Grodno, mało znanych, bo w PRL-u o tym ze zrozumiałych powodów się nie mówiło, bo przecież mieszkańcy Grodna, zebrani tam żołnierze, walczyli przecież z Sowietami, nie z kim innym. Grodno de facto nie miało jednego dowódcy, wszystko się robiło tak ad hoc, to była jedna wielka improwizacja.
Ten garnizon Grodziński był bardzo silny, tam było zresztą dowództwo 3. DOK, były te dwa wspaniałe pułki, 76, a zwłaszcza 81 imienia króla Stefana Batorego, był 29 pułk artylerii lekkiej, był nawet 7 batalion pancerny, były oczywiście inne jeszcze służby. To wojsko czasu pokojowego poszło walczyć na front zachodni. Z rezerw grodzieńskich utworzono grupę, która pojechała na pomoc do Lwowa. I tak naprawdę w mieście pozostały tylko 2 bataliony, jako te najsilniejsze, ale jeden był to batalion marszowy, czyli taki, który miał być tylko uzupełnieniem dla tych pułków walczących już na froncie, a drugi wartowniczy, bo koszary były rzeczywiście rozległe, kilka tych kompleksów koszarowych. I zatem Grodno miało nie walczyć. Tak samo jak i Białystok zresztą. Nie spodziewano się tutaj potrzeby jakby obrony. I można by zadać pytanie, to kto sprawił, że tak potem było pięknie i tak o tym chętnie mówimy? Czy była to głównie decyzja wojskowych, no bo jednak zostały tam te pododdziały? Czy też bardziej trzeba tutaj wskazać na stronę cywilną, no bo był jednak wiceprezydent miasta Grodna Roman Sawicki i to on tak naprawdę zmobilizował tą stronę cywilną. No i po stronie wojskowej, gdy po kolei wyżsi oficerowie odchodzili z Grodna, przede wszystkim, moim zdaniem, zawiódł generał Józef Olsztyna Wilczyński, który przyjechał 19 września do Grodna i szybko odjechał razem z żoną, adiutantem w kierunku ku granicy litewskiej. Wiemy, że skończył się ten jego wyjazd tragicznie. Został zabity pod Sopoćkiniami przez oficera, zastrzelony przez oficera sowieckiego. I w tej sytuacji błysnął talentem wojskowym, ale nade wszystko determinacją, uporem. Jeden z dowódców, kapitan Benedykt Serafin, dowódca tego 31 batalionu wartowniczego. Potem pojawili się inni, ale to od tych dwóch, od Serafina i od Sawickiego właściwie się zaczęło.
Grodno, tak jak i Białystok, tak jak i inne miasta naszego regionu, zostały ogołocone z wojska, bo przecież w okresie międzywojennym to ten nasz teren, nasze województwo białostockie było tymi garnizonami bardzo, bardzo nasycone. A później w 1939 roku okazało się, że niewiele tego wojska zostało.
Ja pamiętam dobrze swoje rozmowy z Janem Siemińskim. Zresztą zachęcił mnie wówczas do tego, by pomóc mu wydać jego wspomnienia. Pan Jan, mieszkaniec wówczas Krakowa już, dzisiaj niestety nie żyjący już od dawna, był harcerzem, był gimnazjalistą. No był zakochany w swoim mieście i to on mi właściwie taką panoramę Grodna, także we wrześniu 1939 roku, przedstawił. On nie miał żadnych wątpliwości, że Grodno broniło się, bo chciało, bo taka była wola mieszkańców. Oczywiście znów uściślimy polskich mieszkańców, bo Grodno miało przewagę ludności żydowskiej, która no, zachowała się, niestety trzeba powiedzieć tu prawdę, na ogół wrogo i bardzo pomagała Sowietom. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast, jak on mi mówił, a ja dzisiaj jak myślę o tej młodzieży grudzieńskiej, to przypomina mi się też nasz Ryszard Kaczorowski. To było właśnie to pokolenie, które wyrastało razem z II Rzeczpospolitą i które miało, chociaż byli młodzi, a można powiedzieć, że już miało misję czynienia tych terenów nie czysto polskim w sensie etnicznym, absolutnie. Oni nie mieli żadnych takich myśli, by to czyścić. Ale żeby ducha jakby polskiego tutaj odrodzić, przecież ten duch był silny w poprzednich jeszcze i wiekach i nawet trochę tak w dziesięcioleciach. I rzeczywiście gimnazjaliści, a wśród nich harcerze, ale także wszyscy ci, którzy byli przeszkoleni w ramach przeszkolenia wojskowego i kobiet i tego męskiego, niesamowite, powiedziałbym, natchnienie, jakiś zryw. Opisuje to bardzo dobrze pani Grażyna Lipińska, zresztą nauczycielka też. No, wspaniała wynik pracy nauczycielskiej. To się tak jakoś nie da chyba do końca precyzyjnie opisać, ale stwierdźmy, że wyjątkowo się zachowała właśnie społeczność polska miasta Grodna, zwłaszcza ci młodsi. Chociaż dołączyli do nich nawet kombatanci jeszcze z 20 roku, wzięli potem udział w walce z czołgami. Grodno szykowało się oczywiście na obronę przeciwko Niemcom. 17 września, to może zaskoczę, ale zaraz wytłumaczę, w Grodnie rozległy się strzały. Chociaż wojska sowieckie jeszcze były daleko, ale już wystąpiły grupy dywersantów żydowskich z opaskami czerwonymi. I są te opisy zdumionych grodnian, że trzeba się kryć do kościołów w piwnicach. Szybko panowano jednak tą próbę, to nie była próba zbyt silna. 19 właśnie przyjechał Szyna Wilczyński, właściwie niczego nie postanowił, a 20 ku zaskoczeniu grodnian pojawiły się czołgi sowieckie. I tu może trzeba powiedzieć, że na szczęście dla Polaków Rosjanie popełnili sporo błędów przy tej ataku na Grodno. Można się z tego tylko cieszyć. A poza to oni mieli też swoje kłopoty. Na przykład nie mieli paliwa. Podjechały czołgi, które w części trzeba było unieruchomić. Ponadto było, to profesor Grzelak dokładnie otworzył, było tyle sprzecznych u nich rozkazów, bałaganu, że tam się całe korpusy jakby zamieszały. Nie wiadomo było, kto ma to Grodno zdobywać. I ten 20 to był poranek, jak wspominający mówią, pochmurny, wieczny, chłodny. Otóż taka jesień, nie ta piękna, ale taka jesień. I Rosjanie zaczęli z akcją o godzinie wczesnej, tuż po 4 rano, gdy podjechały pierwsze czołgi, to był batalion rozpoznawczy 27 Brygady Pancernej majora Bogdanowa. I pierwsze czołgi wjechały na most, ten most do dzisiaj istniejący, znamy go dobrze, bez właściwie przeszkód. Dopiero gdy pierwsze 2-3 podjeżdżały do końca, to, jak to mówią wojskowi, zagdakał karabin maszynowy, odezwały się te polskie czujki i udało się z armatki Ptopeloty, oni nie mieli przeciwpancerny, mieli przeciwlotnicze, unieruchomić jeden z tych czołgów. No i wtedy już to był sygnał, że chwytamy za broń. Rzeczywiście ten pierwszy dzień 20 września był dniem zwycięskim dla strony polskiej, chociaż czołgi wjechały do miasta. W sumie są małe spory, 11-12 tych czołgów. Najdalej zajechał czołg na plac Huwara, to jak ktoś dzisiaj zna Grodno, to już blisko pomnika Lenina dzisiejszego, blisko dzisiejszej sowieckiej, czyli ówczesnej dominikańskiej. I te czołgi były niszczone, to też jest taki charakterystyczny moment, już nie przez jakieś działka, bo tych przeciwpancernych, jak mówiłem, nie było, ale głównie przez butelki z zapalającymi płynami. Rosjanie jakby nie znali do końca warunków grodzieńskich, przecież wiemy, wąskie uliczki, wysokie dosyć kamienice. Więc nawet potem rzucano karafki ze spirytusem, a te czołgi sowieckie to były stare marki, wielkie, potężne, bardzo łatwopalne. I tak naprawdę głównie to przy pomocy tych działań zniszczono te czołgi. Ale nie chodziło tylko o czołgi, bo pierwsze czołgi wjechały, jak mówię, o 8 godzinie, ale o 10 przybył już następny batalion czołgowy. A po południu pojawił się już pierwszy batalion piechoty. W związku z tym trzeba było zacząć obronę linii Niemna. I walki trwały do nocy. Rosjanie wycofali czołgi, wiedząc, że te nowe, które przybyły, bo te spalone oczywiście zostały już. W nocy znów jakby Polacy byli górą. Doskonale znali teren miasta. Te działania przypominały trochę taką partyzantkę z poprzednich lat, kiedy skradano się, kiedy różnego typu inicjatywy. Dowództwo nie mogło być sprawne w odniesieniu do całego Grodna. Decydowała postawa poszczególnych tych dowódców i tu się młodzi, zwłaszcza oficerowie, bardzo ładnie spisali. Jest taki moment, kiedy wydawało się, że będzie jeszcze lepiej, ponieważ do Grodna dotarła polska kawaleria. To najpierw przyjechał 102 pułk. Ta liczba 100 znaczy, że były to pułki rezerwowe, bo te pierwsze, drugi pułk Łanów Grochowskich, czy pierwszy Krachowieckich, czy trzeci Szwoleżerów walczyły z Niemcami. A tu podeszły właśnie, podjechały. Chociaż Szwoleżerowie nie mieli koni, ale te dwa mieli. Podjechały czy podeszły te pułki kawalerii i wydawało się, że obrona polska na tyle się wzmocni, że będzie to wręcz walka w oblężeniu kilkudniowa. Ale szybko złudzenia prysły. Po pierwsze, kawaleria właściwie opuściła jeszcze nad ranem Grodno i trudno się dziwić. Kawaleria w mieście też nie ma dobrych warunków do walki. Tymczasem Rosjanie pociągnęli artylerię, zaczęli się bombardowanie. Dzisiaj już wiemy, że ogniem kierowali ci właśnie mieszkańcy żydowscy Grodna, wcześniej przeszkoleni. Także ogień był niestety celny. Podciągnął cały korpus następny, bo to był tamto głównie 15, teraz i 16 korpus, to powiedzmy naszym słuchaczom, że to są ogromne masy wojska. Korpus, czyli to jest 2-3 dywizje, no przecież tutaj na naszym województwie we wrześniu sformowała się właściwie jedna tylko dywizja, 18 dywizja piechota, tu dwa korpusy, a potem jeszcze 21 podciągnął kolejny korpus kawalerii, więc chyba dlatego, że dowództwo sowieckie początkowo zaskoczone, a potem wręcz przerażone. Jak to? Mieli po prostu wejść wyzwalać. Miało być przemarsz, przejście, a tu nagle takie ciężkie walki, więc gwałtownie ściągano wszelkie posiłki, nowe też bataliony czołgów, ale walka jeszcze trwała cały następny dzień, chociaż nie był to już taki dzień zwycięski. Najdłużej bronił się Stary Zamek i to jest piękny symbol, ten zamek Stefana Batorego. Długo też bronił się koszary 81. Pułku Piechoty, ale to już była taka obrona w odosobnieniu. Natomiast ten dzień 21 września zapisał się tragicznie z innego powodu i o tym też trzeba mówić, bo Sowieci, gdy już mieli przewagę, gdy te czołgi po prostu rozjeżdżały miasto, już nie można było nim nic zrobić, dopuszczali się czynów bestialskich. Zabijali branych do niewoli, takich z okrążenia, oficerów i podoficerów. Z żołnierzami różnie bywało. Mało tego, zaczęli jakby zmścić się na postawie właśnie tych młodych obrońców. I tu znamy, bo to stało się symbolicznie, dwa nazwiska: Tadeusza Jasińskiego i Janusza Buzanowskiego, ten drugi syn senatora. Dwóch młodych chłopców. Tadeusza przytroczono, tak chyba trzeba powiedzieć, do czołgu, na tę płytę czołową czołgu, chcąc wymusić, żeby obrońcy nie strzelali do czołgu. Mamy inne takie jeszcze przykłady, o tym pani Lipińska dokładnie opisała. Mówimy o męskiej stronie, o obrońcach, ale też powiedzmy o kobietach grodzieńskich. Grodno miało znakomicie przygotowaną służbę sanitarną. To była zasługa tych tak zwanych PWK-czek, przystosowienie wojskowe kobiet, PCK, znów gimnazjalistki. Tu już wojska nie było w tej służbie sanitarnej. Ofiarnie, ale i sprawnie, bardzo sprawnie. Ba, wiemy też, są takie zapisy, że te dziewczyny też się brały do rzucania tych butelek. Bardzo dzielne druhny. No i też padały ofiarami już mszczących się Sowietów.
Dysproporcja sił pomiędzy Sowietami a polskimi obrońcami była niesamowita. Zaskoczenie Sowietów było ogromne, jeśli chodzi o opór. No i później po zdobyciu Grodna zaczęły się bestialskie czyny, chociaż już w trakcie walk miały one miejsce, ale potem rozliczono się krwawo z obrońcami.
Tak, i tutaj podaje się liczbę 300 cywili rozstrzelanych już po zajęciu miasta. Taką złą sławę cieszy się Psia Górka. To było to miejsce rozstrzeliwań, ale nie tylko tam. Oprócz tych obrońców złapanych, czy takich właśnie poranionych, takich, co do których była pewność, że brali udział, to także wyciągano z domów, szukając żołnierzy 20 roku, a więc tych weteranów, szukając wszystkich tych, którzy przed wrześniem pełnili jakąś rolę w Grodnie i niestety znów bardzo perfidną i okrutną rolę spełniła część właśnie tej ludności żydowskiej, która sprzyjała. Mówimy o ludności żydowskiej i nie można inaczej to nazwać, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że chodzi o tą część skomunizowaną albo tą część wcześniej zwerbowaną do 5. kolumny sowieckiej. Nie można też oskarżać w ogóle ludności żydowskiej, bo mamy też takie przykłady, że po stronie tych młodych walczących byli Żydzi, gimnazjaliści szkół polskich. To jest dramat, który się rozgrywa w Grodnie. Natomiast dokończmy jeszcze tą stronę militarną, bo tu będzie też i akcent taki budujący. Ci, którzy opuścili Grodno albo 21, albo nocą potem już i nawet rankiem 22, w związku z tym mamy prawo mówić, że Grodno broniło się dwa dni, zmierzali ku granicy litewskiej, ale po drodze napotykali także na oddziały sowieckie i doszło do bardzo takiej znamiennej bitwy walki nocnej w Kodziowcach, gdzie zaatakował między innymi właśnie ten 101, te kawaleryjskie rezerwowe pułki, bój nocny. Wykorzystując ciemności spalono tych czołgów, znów mówi się nawet kilkanaście. To był sukces, ale więcej było znów powodów do smętku, bo jednak po drodze wyłapywano tych Polaków. Ja znam taką opowieść z Sopoćkiń. Mi opowiadała jedna tam z babci, że ona była wtedy młodą dziewczyną. Pamiętała, jak ojciec wyszedł, już się uspokoiło, już nie było strzałów, wyszedł na pole, żeby nakopać ziemniaków. To był wrzesień i wrócił zapłakany. Po raz pierwszy widziała ojca zapłakanego i bez ziemniaków. Na pytanie, co się stało, w końcu powiedział, że tam leżą zabici polscy żołnierze w tych redlinach i on tam nie mógł kopać ziemniaków. Także to trzeba powiedzieć i o bohaterach, i o ofiarach. I trzeba powiedzieć też o tym, od czego zaczęliśmy. Jakie to ma znaczenie właściwie do dnia dzisiejszego, jakie miało znaczenie i wówczas. Władysław Sikorski w grudniu 1941 roku, gdy wizytował jednostki i tam spotkał żołnierzy grodzieńskich, to powiedział im takie słowa, które chętnie im powtarzamy. Jesteście nowymi Orlentami. Tu nawiązał oczywiście do Lwowa w 1918 roku. I powiedział jeszcze coś, co trzeba przypominać. Będę pamiętał, że Grodno powinno otrzymać virtuti militari i powinno otrzymać tytuł wierne, miasto wierne. No i z tym już nie wyszło do końca, bo pamiętam, brałem udział w tej mszy w Białymstoku, gdzie było nadanie miastu Grodno Virtuti Militari, ale potem się okazało, że te Virtuti Militari pochodziło od prezydenta uzurpatora i w związku z tym trudno uznać to za legalne, że tak powiem, spełnienie tej woli Sikorskiego. Zadanie pozostaje, no jakby, jak wódz naczelny powiedział, to pewnie wojskowi powinni do dzisiaj szanować to polecenie.
Jedno spełniło się, na grobie nieznanego żołnierza pojawiła się tablica obrońcą Grodna wrzesień 1939 roku.
Ci, którzy zachowali się lojalnie, zasługują na najwyższe słowa uznania.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj o obronie Grodna bohaterskiej w 1939 roku. To jedyne tak duże miasto, które przeciwstawiło się agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku. Rozmawiałem o wydarzeniach w Grodnie z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.